Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Dzisiejszą Ewangelię powszechnie nazywa się przypowieścią o synu marnotrawnym, o synu, który roztrwonił swój majątek dany mu przez ojca. Jeśli jednak wsłuchamy się uważnie, zauważymy, że syn marnotrawny nie jest w tej przypowieści wcale główną postacią. Główną postacią przypowieści jest osoba ojca i jego sprawiedliwość. Aby to uwydatnić, Jezus najpierw szczegółowo opisuje moralny i społeczny upadek młodszego syna. I tak możemy zobaczyć, jakie jest główne przesłanie tej Ewangelii, tej przypowieści mądrościowego nauczania Jezusa. Oto grzech i sprawiedliwość młodszego syna. Grzech. Gdy ojciec jeszcze żył, młodszy syn chciał od niego już spadku, swojej części spadku. To była obraza dla ojca. Nie czekał na to, aż ojciec odejdzie z tego świata, żeby wziąć i używać spadku po ojcu, ale już za jego życia. To pierwszy element grzechu młodszego syna, a potem to, jak roztrwonił ten dany mu przez ojca majątek. Nie pomnażał dóbr, ale je roztrwonił. To znak i symbol czegoś o wiele głębszego. W ten sposób zrujnował sobie życie. Używając tego świata, zatracając się w tym świecie. Szczególnym elementem grzechu młodszego syna jest i to, że według tradycji wiary biblijnego Izraela to, co zrobił młodszy syn pod koniec, gdy już stracił wszystko, pogrążyło go jeszcze bardziej, bo to wynajął się jako robotnik u poganina i zajmował się jego świniami. Taką pracę mógł jedynie otrzymać. A było to wielkim zanieczyszczeniem według tradycji wiary biblijnego Izraela. Grzeszny syn dodaje do swego rozwiązłego życia jeszcze odstępstwo od wiary swych ojców, gdyż po pierwsze z poganinem nie mógł przestrzegać mojżeszowego prawa. Nie było dla niego jako robotnika, niezniewolonego robotnika, ani szabatu, ani czystego jedzenia. Ponadto świnie były według tej tradycji wiary zwierzętami nieczystymi i każdy, kto miał z nimi do czynienia, stawał się nieczysty wobec Boga. W ten sposób młodszy syn sprzeniewierzył się także swojej religii, swojej więzi z Bogiem. Jego upadek był zatem wielki i całkowity. Po tym grzechu ujawnia się w tej przypowieści sprawiedliwość młodszego syna, nawrócenie i sprawiedliwość. Na czym ona polega? Otóż gdy przypomniał sobie o ojcu, a gdy popełniał te grzechy, zapomniał o ojcu i w ten sposób stał się zupełnie samodzielny, ale w złym znaczeniu. Zerwał więź ze swoim ojcem, ale gdy sobie o nim przypomniał, gdy wróciła pamięć o więzi z ojcem i jakim on był i jest dla niego, wówczas zmienił swoje życie. Chciał wrócić do ojca. A na czym polegała jego sprawiedliwość? To też było znakiem nawrócenia. Gdy przyszedł do ojca, powiedział mu: zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. To znak nawrócenia. A sprawiedliwość? Przyjął poniesienie odpowiedzialności za to, co zrobił. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. To było jego rozumienie sprawiedliwości, które miał wobec ojca. Gdyby ojciec tak zrobił, wówczas nie miałby mu za złe. To modlitwa grzesznika. Ojciec tej przypowieści reprezentuje Boga. I człowiek sam siebie nie ma prawa, aby był przywrócony do poprzedniej godności po grzechu, po takim złu. I w tym momencie Jezus przypowieści objawia sprawiedliwość Ojca, który reprezentuje Boga. Sprawiedliwość Ojca w stosunku do tego nawróconego grzesznika, jego syna, to Boża sprawiedliwość wobec każdego, kto się nawraca, kto zmienia swoje życie, chce je zmienić i który powraca do Boga po zerwanej z Nim więzi, po zapomnieniu się w tym świecie, daleko od Boga. Jak objawia Ojciec sprawiedliwość Boga w tej przypowieści? Ojciec zobaczył go już z daleka. Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział, żeby ubrano go w najlepsze szaty, dano mu pierścień na rękę, co było znakiem, że dalej pozostaje dziedzicem, synem. Nie wyrzekł się go i kazał mu też włożyć sandały na nogi. To jest sprawiedliwość ojca wobec sprawiedliwości syna, który chciał być choćby jednym z najemników, wiedział, że z siebie nie może liczyć i nie ma prawa liczyć na więcej. I tak już byłoby to dużo, gdyby ojciec zechciał go przyjąć z powrotem do domu. A tymczasem sprawiedliwość ojca przekracza znacznie sprawiedliwość syna. Dobroć ojca okazuje się tym większa, że wybiega naprzeciw skruszonemu synowi, wracającemu do domu, obejmuje go, całuje i w ten sposób zapobiega, aby syn padł na kolana przed nim, jak jeden z najemników czy niewolników. Przywraca mu godność syna, daje mu honorową szatę, pierścień z pieczęcią. Za pomocą tych znaków przekazuje mu władzę znowu nad swoim majątkiem jako dziedzica. Daje mu sandały na nogi, aby odróżnić go jako człowieka wolnego od bosonogich niewolników. I wreszcie każe zabić utuczone ciele i wyprawia wielkie święto radości dla domowników i służby. I to było też ceremonialne przyjęcie syna powracającego do domu. ujawnia się w tej scenie imię Ojca, kim On naprawdę jest. I to Jego imię w stosunku do Syna, do grzesznika brzmi tak jak imię Boga w stosunku do grzesznego Izraela. Księdze Wyjścia, 34 rozdziale, gdy pod Synajem Izrael zerwał przymierze tuż po jego zawiązaniu przez Boga. I wówczas Bóg objawił się w swojej miłosiernej miłości. Jestem Bogiem miłosiernym i łaskawym, mówił wtedy Bóg. I to imię miłosiernej miłości objawia się w tej przypowieści w postawie Ojca. To imię, które wyrasta z imienia Boga, jestem, który objawił Mojżeszowi w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, kiedy ratował z przestrzeni śmierci i przeprowadzał do przestrzeni życia Izraelitów zagrożonych swoim istnieniu w Egipcie. I tę misję zlecił wówczas Mojżeszowi. To imię Boga, imię prawdziwej miłości, miłości sprawiedliwej, ale sprawiedliwością Boga, nie ludzi, objawia Jezus w tej przypowieści. Sprawiedliwość Boga zarówno wobec ofiar zła brzmi jestem dla was, jestem przy was, jestem z wami. Jak również wobec sprawców zła pod Synajem jestem dla was, jestem z wami, jestem przy was, jako miłosierny. Sprawiedliwość Ojca jest w tej przypowieści sprawiedliwością Boga, a ona różni się jakościowo od pojęcia i poczucia sprawiedliwości ludzi. I tak sprawiedliwość Ojca różni się od sprawiedliwości młodszego syna, który wie, że z siebie może jedynie liczyć na to, kim Ojciec dla niego jest, ale nie oczekuje więcej, jak tylko przyjęcia do domu i nie oczekuje przywrócenia do poprzedniego stanu. Ale sprawiedliwość Boga, sprawiedliwość Ojca tej przypowieści przywraca go do życia w pełni, nie w zredukowanej formie. Znowu jest w pełni synem, w pełni dziedzicem. To sprawiedliwość sprawiedliwością miłości. To sprawiedliwość, która jest miłością życia i której celem jest życie. Zawsze, wszędzie i wobec wszystkich ludzi. Sprawiedliwość starszego syna objawiona zostaje w tej przypowieści w dalszym ciągu. I jak ona wygląda w obliczu sprawiedliwości ojca? Otóż sprawiedliwość starszego syna objawia się w kontraście do sprawiedliwości ojca. I możemy odczuć pewną solidarność ze starszym synem, bo to, co on mówi, jest prawdą, że jego brat po pierwsze zażądał od ojca bezczelnie, można powiedzieć, już swojego działu w spadku, gdy jeszcze ojciec żył, a potem roztrwonił wszystko. Czy sprawiedliwym jest to, co ojciec zrobił w stosunku do jego starszego syna, który zawsze był mu wierny i pozostał w domu i nie obrażał ojca i wiernie pracował? Oto tyle lat ci służę, nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Gdy jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Czy to jest sprawiedliwość, co Ojciec uczynił? Według pojęcia sprawiedliwości ludzkiej, intuicyjnej, spontanicznej, wydaje się to niesprawiedliwe wobec starszego syna, ale Jezus przypowieści uczy i nas dzisiaj, że obaj synowie musieli się nawrócić. Zarówno ten, który stał się grzesznikiem, jak i ten, kto był sprawiedliwy. Jak musieli się nawrócić? Inaczej, według tego, kim byli i co uczynili, ale obaj musieli się nauczyć sprawiedliwości od Ojca i nie działać według sprawiedliwości własnej. Młodszy, grzeszny syn musiał uwierzyć w miłość Bożej sprawiedliwości w stosunku do samego siebie. On według swojej sprawiedliwości chciał być chociażby najemnikiem, pracownikiem, robotnikiem w domu ojca, ale musiał się nauczyć, że to nie jest sprawiedliwość ojca. Ta jest zupełnie inna. I nauczył się, przyjął ten dar sprawiedliwości ojca. A starszy syn też musiał się nawrócić i nauczyć się sprawiedliwości ojca dla swojego życia także. Bo starszy, sprawiedliwy syn musiał zobaczyć, że Boża sprawiedliwość w stosunku do grzeszników, w stosunku do jego brata, jest zupełnie czymś innym niż poczucie i pojmowanie sprawiedliwości intuicyjne i spontaniczne w jego wykonaniu. Na przykładzie ojca tej przypowieści, który reprezentuje Boga, Jezus pokazuje nam, jaki jest Bóg i czego od nas oczekuje, jaki jest w stosunku do nas, że Jego imię jest zawsze jestem, jestem dla, czy to wobec grzeszników, czy wobec sprawiedliwych. I że musimy przekroczyć siebie w pojmowaniu i rozumieniu sprawiedliwości wobec siebie i wobec ludzi. Przed Bogiem nie wystarczy żyć sprawiedliwie, ale trzeba również być sprawiedliwym sprawiedliwością Boga. A co ona oznacza? Pomaganie innym, którzy zatracili się w swoim życiu, aby odnaleźli znowu drogę do życia, bo giną. Sprawiedliwość Boga to miłość, która chce, aby każdy żył. Tak jak mówi to na wygnaniu Ezechiel w imieniu Boga, Bóg mówi przez niego: nie mam przyjemności w umieraniu tego, kto powinien umrzeć, ale żeby się nawrócił i żył. Nawróćcie się, abyście żyli. Zapisane jest to słowo, które rozległo się kilka wieków wcześniej przed narodzeniem Chrystusa na wygnaniu babilońskim. Księdze Ezechiela w 18 rozdziale, w finale tego słowa Boga w tym rozdziale. I tak oni wówczas na wygnaniu, a w nauczaniu Jezusa w Ewangelii, w tej przypowieści, Jego uczniowie i my dziś także jako uczniowie Jezusa mamy zrozumieć, że sprawiedliwość Boga ma być naszą sprawiedliwością, gdy jesteśmy sprawiedliwi i także gdy mamy odpowiednio potraktować grzeszników. Dobrze jest, jeśli postępujemy tak jak starszy syn. Jesteśmy wierni Bogu, ale wszelka prawość i pobożność mogą stać się swoim przeciwieństwem, gdy prowadzą do samozadowolenia, samouwielbienia, gdy stają się standardem, według którego ocenia się innych i uznaje się ich za niegodnych. Za niegodnych takiej miłości Boga. W życiu może to być podstawą sukcesu, żeby każdy otrzymywał to, na co zasługuje. Ale u Boga tak nie jest i Jego sprawiedliwość jest inna, bo jest to sprawiedliwość miłości, która chce, aby każdy żył, czy to sprawiedliwy, czy grzesznik. Tak nauczał już Bóg na wygnaniu babilońskim w księdze Ezechiela w 18 rozdziale. I w tej przypowieści jest podobne słowo Boga do uczniów Chrystusa, do mesjańskich, do Chrystusowych, do nas dzisiaj, abyśmy na naszych życiowych drogach zrozumieli i przyjęli, że sprawiedliwość Boga ma być naszą sprawiedliwością, a nie sprawiedliwość, która rodzi się w nas spontanicznie i której zasadą jest, każdy powinien otrzymać to, na co zasługuje. Ale na życie, żeby żyć na zawsze i nieprzemijalnie, nie zasługujemy. Nawet jeżeli jesteśmy sprawiedliwi swoją sprawiedliwością.